Krótka piłka.
Witam wszystkich z tej strony, jak co tydzień, Krótka piłka. Dziś ze mną w studiu tylko nasz stały ekspert Damian Nitka, witam cię.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Z tej strony oczywiście Oskar Śmiałek. Porozmawiamy sobie tradycyjnie o najważniejszych tematach piłki nożnej, jakie wydarzyły się w ostatnim tygodniu, ale zróbmy sobie przerwę tradycyjnie muzyczną, żeby wprowadzić się w tę atmosferę końcówki sezonu. Wracamy do was za chwilkę. She a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes the drama, mama harder than lava. She rockin' high heels, got a hot place like Madonna. By the way she moved, got me making a puddle. Baby, I already knew you would be nothing but a trouble. Damn it, everybody knows she never loved for real. Honey bunny up all night when I beat up all those cream. I know you got Papa Luke, but on his whoop bamboo. When you were still seeing me, well, he didn't even know. But goddamn it, come count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Drop, she drop, drop it like it's hard. And now without a second thought, you got me doing what I'm not. And it go heavy, mom, I'm feeling home already. But steady, plenty of these beauties when I ain't masturbating. And she got one of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. Sweet talking me now, baby, I don't give a damn. You should have thought about me back when I was in them. I know you got top of the bottom is bamboo. When you were still seeing me, well, he didn't even know. But goddamn it, come and count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. You know I like it. You look so good. When you la la la, set my camel in the mood. When you la la la, when you la la la, lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Półfinały Ligi Mistrzów już za nami. Znamy wielkich finalistów, którzy będą już niedługo grać w Stambule o najważniejszy puchar w Europie. No i Damian, porozmawiamy może o tych półfinałach rewanżowych oczywiście. Może chronologicznie zaczniemy od pojedynku włoskiego, czyli rewanżowego spotkania Inter kontra Milan. No ja od siebie mogę powiedzieć, że nie porwało mnie to spotkanie. Obejrzałem je z powinności, bo to jednak półfinał Ligi Mistrzów. No ale spotkanie takie bardzo defensywne, nie spodobało mi się. Inter był lepszy, bo był lepszy, awansował do finału. No ale chyba nie zreklamował zbytnio swoją postawą jakkolwiek większych szans przed tym wielkim finałem Ligi Mistrzów.
Ja będę szczery w momencie tego półfinału, który, jak sam powiedziałeś, nie był jakoś wybitny. No bardziej się skupiłem na półfinałach o barażach do Premier League na meczu Sunderland-Luton. To było według mnie ciekawsze starcie, bo faktycznie te derby Mediolanu rewanżowe nie zachwyciły. Ja się nie dziwię Interowi, on dobrze kontrolował Milan, nie dali im się w ogóle wyszaleć, byli bardzo dobrze zorganizowani, nastawieni na defensywę i bardzo skuteczni w swojej grze, więc miałbym większe pretensje do Milanu, który w ogóle nie potrafił temu Interowi zagrozić, ale się absolutnie zgadzam, że ten dwumecz sportowo trochę zawiódł, w szczególności zawiódł mnie Milan, który po wyeliminowaniu Napoli, wydawało mi się, że stać go na znacznie więcej. ale też trzeba naprawdę docenić Inter, który ostatnimi czasy jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Okej, teraz przegrali ligowy pojedynek z Napoli, ale mimo wszystko ta końcówka, kwiecień, maj naprawdę jest bardzo dobry w wykonaniu Interu. No i zobaczymy, jak wypadną w finale Ligi Mistrzów. Jest oczywiście trochę czasu jeszcze do tego finału, no ale no wydaje się, że są jednak na trochę straconej pozycji, patrząc na to, z kim zmierzą się w Stambule.
Ja mam wrażenie, że Milan trochę pogrzebało swoje szanse już w pierwszym meczu, no przez to, że wyszedł na ten pierwszy mecz znacznie osłabiony i strasznie duża presja padła przed tym rewanżem na Leao, wracającego po kontuzji, no który, no wiadomo, bo wraca po kontuzji, musi znowu złapać tą swoją formę. Nie można oczekiwać, że na pstryknięcie ten zawodnik sam cały Inter poskłada, dlatego w Milanie najbardziej mi się paradoksalnie podobał środek pola, czyli Tonali, próbował jakkolwiek wyprowadzać akcje ofensywne, no ale Milan nie miał większych w ogóle sytuacji w tym spotkaniu. Jak spojrzelibyśmy na statystyki tego spotkania, no to wszędzie praktycznie w kluczowych właśnie statystykach Inter przeodował, także Milan 4 razy w tym sezonie już poległ Interowi, więc wydaje mi się, że po prostu udowodnił Inter tym samym, że jest lepszą drużyną w Mediolanie na dany sezon. No i Milan po prostu musi teraz się skoncentrować, żeby skończyć sezon w top 4, Serie A, wygraną
Inter
teraz ligową.
Inter podobnie.
No a Inter jeszcze ma tą szansę na, wiesz, wygranie Ligi Mistrzów i w ten
sposób.
No ale
no wydaje mi się, że jednak szanse Interu są bardzo małe i też no powinni się przede wszystkim skupić na tym, aby w Serie A utrzymać czwartą pozycję, no bo jednak przejdę już może do następnego meczu półfinałowego, no to wydaje mi się, że Manchester City jest drużyną znacznie, znacznie lepszą od Interu we wszystkich aspektach. No okej, Inter ma swoje atuty i pokazał te swoje mocne strony, czyli Lautaro Martinez, który był naprawdę nieźle dysponowany. W ogóle powrót też trochę Romelu Lukaku w ostatnich tygodniach, w tym pierwszym meczu w szczególności wyróżnił mi się Edin Dzeko, napastnik, więc jest ta siła rażenia naprawdę bardzo konkretna i środek pola tak z Nicolo Barellą, który również ma bardzo udane te ostatnie tygodnie, ma Inter atuty, ale no wydaje mi się, że no ten faworyt jest naprawdę jeden i to jest Manchester City.
Okej, okay, a zanim przejdziemy do drugiego meczu, bo zapomniałem w ogóle to zrobić przed pierwszym już omawianiem spotkania, ale jak wspomnieliśmy, to spotkanie nie było za dobre, a to drugie już było lepsze, więc będzie godne puścić to, co chcę puścić. Tydzień temu puszczaliśmy jingle całej Ligi Mistrzów, teraz trochę to usprawniłem, żeby było płynniej, dlatego poproszę pana realizatora o jingle przed drugim meczem. Dziękuję bardzo i teraz możemy przejść do dyskusji o meczu Manchester City Real Madrid.
No ten pojedynek był bardziej godny starcia w półfinale Ligi Mistrzów, to na pewno i te starcie, ten dwumecz bardziej zasługuje na hymn Ligi Mistrzów tak niż te derby Mediolanu, ale co do tego drugiego starcia, no to no wielki Manchester City, to trzeba im oddać, znakomity ten półfinałowy rewanżowy mecz w ich wykonaniu. Totalna miazga, się tego kompletnie nie spodziewałem. Przed starciem cały czas powtarzałem sobie, że to jest Real Madrid, że Real Madrid w Lidze Mistrzów, no to jest no, zespół absolutnie wybitny, który potrafi wszystko, potrafi odwracać losy spotkań, nie wiem, w ciągu doliczonego czasu gry, jak to było w poprzedniej edycji. A tutaj Manchester City zupełnie ich zmiótł z planszy, można by powiedzieć. Myślę, że to jest jeden z najbardziej magicznych wieczorów w ogóle w historii Manchester City, pokonać 4-0 u siebie Real Madrid. Wszystko wychodziło piłkarzom Manchesteru. W każdym aspekcie byli zdecydowanie lepsi od Realu Madryt. No i wielka szansa przed nimi, aby zdobyć pierwszy w historii Puchar Mistrzów dla siebie. Byli w finale w 2021 roku, przegrali dość niespodziewanie wtedy z Chelsea. No i teraz jest bardzo dobra szansa dla nich, no bo no jednak, co by nie mówić, Oskar, City jest drużyną, no dla mnie dwie klasy wyższe, no bo City nie dość, że to jest Manchester City w ogóle jako zespół, to ci wszyscy piłkarze są według mnie w najlepszej swojej dyspozycji i to jest najlepsza wersja drużyny z Manchesteru. Teraz w ogóle oni się mogą w spokoju przygotowywać do tego finału, mają dwa mecze ligowe de facto tak naprawdę o nic, no bo już mają zapewniony tytuł na krajowym podwórku, mają ważny finał Pucharu Anglii z Manchesterem United, no i finał Ligi Mistrzów, więc mogą się bardzo optymalnie przygotować do tego starcia, mogą mieszać składem, może fajnie rozkładać siły swoich zawodników Pep Guardiola, więc Manchester jest w bardzo optymalnej pozycji przed tym finałem.
No, ciężko się z tobą nie zgodzić. Mamy jednego głównego faworyta, ale jak wspomniałeś o tym finale City-Chelsea, no to też byli giga faworytem wtedy.
Teraz wydaje mi się, że jeszcze większy.
Tak, ale wiesz, to jest Liga Mistrzów, finał, to jest jeden mecz. Na terenie neutralnym może się wszystko wydarzyć. Oczywiście też bym na 95% powiedział, że City tu wygra, ale taki powiedzmy pragmatyczny Inter mógłby doprowadzić powiedzmy do dogrywki jakichś karnych, a tam wszystko się może wydarzyć.
Jest jedna statystyka, która przemawia za Interem. No. W ostatnich 10 latach wygrywały zespoły, które miały Chorwatów w swoim składzie, w składzie Interu jest Brozowicz, a w składzie City nie ma żadnego Chorwata, więc no to jest aspekt, który ewidentnie jest game changerem, który mocno przemawia za Interem.
Tak jest. No ale już tak, to może jak najbardziej przeważyć, ale już tak na poważnie analizując, no to Manchester City swoje ostatnie spotkanie przegrał 5 lutego z Tottenhamem na wyjeździe, więc jest to ogromny szmat czasu, ponad 3 miesiące bez żadnej porażki, a wtedy no kilkanaście zwycięstw można i odnotować, a z kolei Real Madrid notuje 2 porażki z rzędu, spadł na 3 miejsce w tabeli La Ligi, no jest w lekkim kryzysie, można powiedzieć, no i... Okej, spodziewałem się tego samego przed tym rewanżem, że Real Madrid w Lidze Mistrzów to jest trochę co innego niż w lidze, ale właśnie oni zagrali dosłownie tak samo jak w lidze, czyli bez polotu, bez pomysłu, w ogóle żadnych sytuacji sobie w tym meczu nie stworzyli i City mogło ten mecz jeszcze wyżej wygrać, gdyby nie dobra postawa Courtois w niektórych sytuacjach. No i tylko wystarczy pogratulować City, bo to jest drużyna, która może pierwsza od 2015 roku zdobyć triplet jak Barcelona na płaszczyźnie europejskiej, czyli właśnie Mistrzostwo Kraju, Puchar Kraju i Ligę Mistrzów, czyli najwyższe uznanie, jakie może być w klubowej piłce. No i czym kibicuję? Na pewno Guardioli temu kibicuję, bo lubię tego trenera, ale niech się dzieje, co ma się wydarzyć. Może Inter nie jest bez szans, może zrobi tak samo jak Chelsea, tak jak dyskutowaliśmy. Jakieś jeszcze spostrzeżenia widziałem, że masz do tego.
Może o samym finale porozmawiamy przed samym finałem, bo to jeszcze, oczywiście się może jeszcze dużo, dużo wydarzyć, no ale trudno spodziewać się, że nagle stanie się coś takiego, że Inter będzie faworytem. Raczej w to nie wierzymy. Bym chciał jeszcze coś powiedzieć o Realu Madryt, no bo jednak to jest dla nas duży szok. Może nie szokiem jest odpadnięcie Realu Madryt, ale skala tej porażki, no bo jednak 0-4 jest ogromnym ciosem dla królewskich. Nic im nie wychodziło w tym starciu, no i to też jest taki sygnał dla Florentino Pereza, który wiemy, jak jest szalenie ambitnym prezydentem Realu Madryt. I on nie zaakceptuje tak tej porażki. Według mnie Real Madrid potrzebuje wzmocnień. Florentino Perez to widzi. Już teraz się mówi o Judzie Bellinghamie, ale nie tylko środek pola powinien zostać wzmocniony. Uważam, że Real Madrid powinien zacząć szukać nowej dziewiątki, no bo jednak Karim Benzema ma swoje lata. Ten sezon mimo wszystko bardzo przeciętny w jego wykonaniu, dużo problemów zdrowotnych. No i też boczni obrońcy, w szczególności prawa strona. Jest kilka tych pozycji, gdzie Real Madrid musi się wzmocnić. No i według mnie to będzie bardzo ciekawe okienko w wykonaniu królewskich, no bo oni chcą absolutnie ponownie być na tym szczycie. To jest klub do tego stworzony, aby być, aby wygrywać Ligę Mistrzów. Ich na pewno bycie w półfinale kompletnie nie zadowala.
Okej, to zadam ci jeszcze na koniec tego segmentu krótkie pytanie. Czy uważasz, że Carlo Ancelotti powinien pożegnać się z posadą po tym sezonie? Bo widziałem, że niektórzy kibice już trochę zdenerwowani, że tylko Puchar Króla w tym sezonie. No, widać, do czego są przyzwyczajeni.
Trudne pytanie. Ja uważam, że nie, że Carlo Ancelotti ma szansę zrobić tak, aby Real ponownie był na tym szczycie europejskiego futbolu, no ale zobaczymy, co myśli Florentino Perez, bo wyczuwam, że może być próba jakiejś zmiany, choć też za bardzo nie widzę ewentualnie szkoleniowca, którego by bardzo chciał Florentino Perez. Opcja Nagelsmann mnie gdzieś tak nie przekonuje w kontekście Realu Madryt. Już kiedyś był taki temat, więc no, wydaje mi się, że jest duża szansa, by Carlo Ancelotti pozostał w przyszłym sezonie.
Tak, no ewentualnie po przyszłym sezonie będziemy dyskutować o zmianach.
Zobaczymy, co Brazylijczycy powiedzą, bo się mówi, że może przejąć kadrę Brazylii.
Tak, tak, też słyszałem. No ale przejdziemy sobie do następnego tematu. Ligę Mistrzów omówimy właśnie przed samym finałem. A teraz, zanim zaczniemy, no następny temat, posłuchajmy sobie aktualności Radia Mors. Przerwę muzyczną przy okazji zrobimy i wracamy do Was za parę minut.
Krótka piłka.
Przeniesiemy się teraz na wyspy. Pogadaliśmy już o Manchesterze City trochę w kontekście Ligi Mistrzów. To może należy też pochwalić ich występ właśnie w lidze angielskiej, gdyż parę dni temu, już po porażce Arsenalu w Nottingham, zagwarantowali sobie trzecie mistrzostwo z rzędu. No i wczoraj w meczu domowym z Chelsea te mistrzostwo odebrali przy pełnym stadionie, przy hucznej atmosferze triumfu. No i przy okazji pokonali zespół Franka Lamparda 1-0. No i chyba należy pochwalić, powiedzieć, że to jest no, nowa dynastia. Wygrali 5 mistrzostw w ostatnie 6 lat. No to jest giga wyczyn. Mają już tych mistrzostw, jeśli się nie mylę, 9, jeśli dobrze liczę, czyli to jest tyle samo co Everton. No czyli zostało im do przeskoczenia jedynie Arsenal w historycznych mistrzostwach, Liverpool i Manchester United, więc w zasadzie w jedną dekadę Manchester City znalazł się wśród najlepszych historycznie angielskich drużyn.
Tak, no to jest w ogóle coś niesamowitego. Od kiedy zdobyli swój pierwszy tytuł, w sensie nie pierwszy, swój trzeci w ogóle w historii tytuł, ale w tej takiej nowożytnej erze od roku 2012, no to Manchester United wygrał tytuł w 2013, Chelsea w 2015, Leicester w 2016, Chelsea w 2017 i Liverpool w 2020 roku, więc no od dobrych 10 lat Manchester City jest po prostu najlepszym klubem na krajowym podwórku, najbardziej regularnym, więc no są niesamowicie potężni w Anglii i trudno, w ogóle często te sezony bywały takie, że była walka z Liverpoolem, były takie lata, że to było w łeb, kiedy i Liverpool, i Manchester City osiągały kosmiczne wyniki punktowe, no ale to też bywały sezony takiej mocno jednostronnej dominacji, no i zazwyczaj też w tych sezonach Manchester wykręcał kosmiczne liczby punktów, kosmiczne liczby strzelonych bramek, no to jest drużyna, która się bawi często na krajowym podwórku. I często w meczach z tymi gorzej notowanymi rywalami, no to z góry wiadomo, że Manchester City wygra ten mecz i jest często pytanie, ile strzelą bramek. I to jest naprawdę absolutnie wybitna drużyna. Guardiola stworzył zespół, który trudno w ogóle porównać do czegokolwiek chyba w historii angielskiej piłki. No oczywiście bywały znakomite zespoły, czy to, nie wiem, rzucam teraz Manchester United Sir Alexa Fergusona, czy Arsenal Wengera, czy Chelsea Jose Mourinho, no ale aż tak regularnej drużyny trudno sobie przypomnieć. No od kiedy przyszedł Guardiola do Manchester City, no to nie licząc tego pierwszego gorszego sezonu, no to tak naprawdę tylko raz oddał Liverpoolowi mistrzostwo, kiedy w tym sezonie pandemicznym, który faktycznie był dość słaby w ich wykonaniu, ale to był tylko jeden słaby sezon, jeden gorszy sezon, no bo i tak byli wicemistrzami Anglii, od kiedy przyszedł do tego klubu, kiedy już poznał. No abstrahując od tego pierwszego sezonu, kiedy też odpadł dość wcześnie w Lidze Mistrzów z AS Monaco, to był dość nieudany.
Trzecie miejsce było w lidze w pierwszym sezonie Guardioli. No ja dodam od siebie, w sumie co powiedziałeś, to dynastia, trzeba gratulować. Jestem ciekawy, kiedy zostanie przerwana, czy w najbliższych choćby 5 latach zaniesie zespół, który podejmie rywalizację. Znajdzie według mnie sposób na Manchester City.
To może być taki właśnie triumf jak Liverpool, że znajdzie się drużyna, która w jednym sezonie będzie potrafiła rzucić wyzwanie i może nawet pokonać Manchester City. Według mnie najbliżej czegoś takiego jest Liverpool, bo wciąż wydaje mi się, abstrahując trochę od tego sezonu, że to jest tak strukturalnie klub, który ma największą szansę, aby dogonić Liverpool, ale aby dogonić Manchester City, przepraszam. Ale jednak tu wydaje mi się, że właśnie w ciągu tych najbliższych 5 lat, no to oni może zdobędą na przykład 3 mistrzostwa Anglii na 5 lat, tak? No i to według mnie jest drużyna wciąż najbardziej regularna. Oczywiście kluczem jest to, jak długo będzie Pep Guardiola, bo to on jest gwarantem tego sukcesu Manchesteru City i on no, wniósł tę drużynę na zupełnie inny, nieosiągalny dla innych zespołów poziom.
Tak już powiedzieliśmy, może w tym sezonie no, osiągnąć cały triplet, więc no, to będzie tylko przypieczętowanie tego, co mówimy, czyli Guardiola stanie się całkowicie numerem 1 na świecie. Ale porozmawiamy też o innych zespołach. Może nie tyle o Arsenalu, który no, już jak mówiliśmy ostatnio jest na tym okupany na wicemistrzostwie. Dobry sezon mimo wszystko dla zespołu Artety. Pewnie kibice by się nie spodziewali, że będą wicemistrzem przed tym sezonem. Może trochę szkoda, że tą walkę o mistrzostwo tak oddali w pewnym momencie, ale i tak mam wrażenie, że kibice będą się cieszyć z tego miejsca. Ale ciekawa jest dalej walka o miejsca dające grę w Lidze Mistrzów. Tydzień temu przewidywałem, że jednak Liverpoolowi się nie uda. No i wystarczy tylko i Newcastle, i Manchester United i jeden punkt, żeby zagwarantować sobie tą grę w top 4, więc wydaje mi się, że dadzą sobie radę, zwłaszcza, że mają jeden mecz mniej. Już dzisiaj gra Newcastle swój mecz swoją drogą z Leicester, więc no zespół Newcastle z walczącym o utrzymanie zespołem Lisów powinien spokojnie przynajmniej ten jeden punkt zdobyć, dzisiaj już sobie zagwarantować grę w Champions League. No a z kolei Manchester United będzie grać w następnym spotkaniu z Chelsea, która z drugą ekipą z Manchesteru się już mierzyła, która nie wiadomo jest w bardzo słabej dyspozycji, więc United też powinien, wydaje mi się, jeden punkt przynajmniej zdobyć z Chelsea i wtedy już będziemy cały skład Ligi Mistrzów z angielskiej ligi znać. No a Liverpool, który tak właśnie przez ciebie chwalony, w tym sezonie nie zagwarantuje sobie gry w Lidze Mistrzów, co ciekawe.
Liverpool był przeze mnie chwalony za te ostatnie miesiące, no bo oni w ogóle ostatni mecz w Premier League przegrali 1 kwietnia, więc no mimo nawet tego remisu z Aston Villą, no to są obecnie w kapitalnej dyspozycji. No faktycznie wreszcie im się trochę noga powinęła i raczej nie będą mieli szans na udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, ale no ta końcówka sezonu w wykonaniu drużyny Jurgena Kloppa znakomita i no myślę, że kibice Liverpoolu mieli nadzieję, że jednak się uda zakwalifikować do Champions League, to się najprawdopodobniej nie stanie, no ale myślę, że pozytywna atmosfera się wokół Derecy wytworzyła w tych ostatnich miesiącach, no bo miesiące jesienne, czy grudzień, styczeń, luty były dramatyczne w wykonaniu Liverpoolu. Oni przegrywali, może nie z każdym jak Chelsea, ale przegrywali wiele spotkań. Ich gra prezentowała się bardzo słabo. No i teraz jednak Jurgen Klopp gdzieś ponownie ma kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku i ten Liverpool dominuje, gra tak jak przyzwyczaił nas przez ostatnie lata. Zremisowali ostatnio z Aston Villą, która też trzeba przyznać, że jest zespołem bardzo dobrym w obecnych rozgrywkach, który również ma szansę na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów i myślę, że każda drużyna z Premier League ma bardzo duże kłopoty, gdy gra z Aston Villą.
Tak, właśnie. Prawdopodobnie poznaliśmy już oba zespoły, które będą grać w Lidze Europy w przyszłym sezonie, czyli będzie to Liverpool i Brighton. No i Liverpool, trzeba powiedzieć, będzie jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Europy w przyszłym sezonie.
To zależy, jak oczywiście podejdą do tych rozgrywek, no bo się często przy tych takich topowych zespołach widać to, że trochę ignorują te rozgrywki Ligi Europy, no ale zobaczymy, to jest jakby kwestia przyszłego sezonu.
Jak dojdą do fazy pucharowej, wydaje mi się, że będą chcieli to wygrać. Zawsze to jakiś europejski puchar, ale chciałem to w kontekście powiedzieć właśnie remisu z Aston Villą, że kibice Aston Villi mogą sobie pluć w brodę, że stracili punkty z Liverpoolem, bo gdyby wygrali to spotkanie, to naprawdę byłaby już prawie że pewna, że zagrają, że w przyszłym sezonie w tej Lidze Konferencji przynajmniej. A tak będzie dużo niewiadomo przed ostatnią kolejką, gdyż Tottenham mierzy się z jeszcze walczącym o utrzymanie Leeds, a Aston Villa będzie grać właśnie z Brighton, bezpośrednie spotkanie. I będzie bardzo ciężko Aston Villa tutaj punkty zdobyć, będący w dobrym formie Brighton. Ale tak szczerze wydaje mi się, że nie zdziwię się, jak Leeds United wygra spotkanie z Tottenhamem, który jest wiadomo w jakiej dyspozycji. Leeds gra u siebie, będzie pełny swojobych, mieć swoich kibiców. Musi ten mecz wygrać, bo inaczej nie ma szans na utrzymanie. Więc pod taką presją może zawodnicy właśnie Leeds United pokonają Tottenham i wtedy to Aston Villa będzie grać w Lidze Konferencji, co będzie chyba dobrym podsumowaniem sezonu i Unai Emery będzie chyba zadowolony, że przyszedł, wywalczył europejskie puchary. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat?
No jest wiele różnych scenariuszów i ja wyobrażam sobie, że zarówno Tottenham i Aston Villa wygrają swoje spotkania, ale również to, że jednym i drugim się powinien noga, no bo Tottenham wiosną jest naprawdę w słabej dyspozycji, Aston Villa gra bardzo dobrze, no ale mierzy się przeciwko Brighton, więc no zobaczymy, to myślę jest taki najciekawszy aspekt tej ostatniej kolejki Premier League, która nas czeka w następny weekend. No zobaczymy, Brighton zakwalifikowało się po raz pierwszy w historii do europejskich pucharów, to również jest informacja bardzo ważna do odnotowania, wielki historyczny sukces tego zespołu. No Brighton ostatnio jest takim zespołem bardzo, bardzo niestabilnym, potrafią wygrać w bardzo imponującym stylu z Arsenalem, ale też przegrać dość wysoko z Newcastle. Widać, że
czy Evertonem?
Tak jest, widać, że oni w ogóle mają taką sytuację, że nagromadziło im się mnóstwo meczów pod koniec sezonu, bo wiele spotkań mieli przekładanych, też przez to, że awansowali do półfinału Pucharu Anglii, również początkowo nie ich dotknęły na przykład strajki kolejowe w Anglii. No, wiele spotkań się bardzo nagromadziło im pod koniec i trener De Zerbi bardzo mocno rotuje składem, więc jeżeli wychodzi ta trochę gorsza jedenastka, no to od razu to widać na boisku. Ale wydaje mi się, że w ostatniej kolejce powinien wystawić mocny zespół, choć teraz w tygodniu mają mecz z Manchesterem City, więc ta końcówka sezonu bardzo wymagająca dla zespołu prowadzonego przez włoskiego trenera.
Okej, to koło typu jeszcze do tych europejskich pucharów, bo masz do wyboru Aston Villa, Tottenham, ale i Brentford, który matematycznie ma też jeszcze szansę, żeby wsmyknąć się na to siódme miejsce w lidze.
Wydaje mi się, że Aston Villa, ale to dlatego, że Tottenham jest tak słaby, że wyczuwam taką sytuację, że oni po prostu nie wygrają w starciu z Leeds.
Okej, no ja tak samo typuję, że Aston Villa, ale dużo się wyjaśniło w kontekście walki o utrzymanie, gdyż jak wcześniej wspomniałem, Nottingham Forest wygrało swoje spotkanie, zapewniło sobie utrzymanie i dwie drużyny z tych trzech, które teraz wymienię, spadną, czyli jest to Leicester, Leeds i Everton. Jest bardzo ciężko wytypować, która szczęśliwa drużyna z tych trzech się utrzyma. Ja bym typował, że właśnie może być to te Leeds United, bo grają u siebie, kibice na pewno będą fanatyczni. Co prawda Everton ma łatwiejsze spotkanie, również grał u siebie, no ale jakoś nie wierzę w ten projekt Evertonu. Wydaje mi się, że oni rok temu też w ostatniej kolejce dosłownie wywalczyli sobie utrzymanie. Im się przyda taki spadek na otrzeźwienie, bo Everton był taką drużyną, która była nazywana wręcz Severtonem, ze względu na to, że ciągle zajmowała siódme miejsce tuż pod tą Big Six. A teraz stał się drużyną, która no po prostu drżyła utrzymanie do ostatnich minut, więc no ja bym chciał, żeby to Leeds United się utrzymało, bo było to kibicowsko najlepsze wydarzenie.
Ja bym nie wykluczał jeszcze utrzymania Leicester. Oni są w o tyle dobrej sytuacji, że mają dwa, nie jeden mecz do rozegrania, bo grają dzisiaj z Newcastle. To jest oczywiście trudne starcie.
No nie ale, widzę szans dla nich, tak szczerze.
Ale nawet remis nie byłby dla nich zły. To by oznaczało wyprzedzenie Leeds United, więc no zobaczymy. Mają mecz z West Hamem na sam koniec, więc wcale tego Leicester nie wykluczam. Ale bardzo ciekawa walka i oprócz tej walki o siódme miejsce, no to też jest najciekawsze, to będą najciekawsze mecze do śledzenia w tej ostatniej kolejce Premier League. No trudno mi wytypować, po prostu poczekam na ostateczne rozstrzygnięcia w niedzielę.
Okej, no to będziemy czekać, ale generalnie ci powiem, że...
A coś o finale baraży powiemy?
Tak, właśnie dwa zdania powiemy za chwilę, ale chciałem tylko powiedzieć, że... Nie widzę większych szans przed Leicester, bo właśnie dlatego, że Newcastle musi sobie zagwarantować Ligę Mistrzów. Oni będą mieli to w głowie na pewno, więc wydaje mi się, że oni mogą spokojnie dzisiaj szybkie 2-3-0 nawet do przerwy zrobić i ten wynik do końca już trzymać, żeby mieć pewne punkty dające Ligę Mistrzów. Chociaż jakby ten jeden punkt faktycznie udało się wywieźć Lisom, to mogłoby być jeszcze ciekawiej w tej walce o utrzymanie, ale na koniec tego segmentu, jak już powiedziałem, no trzeba dosłownie powiedzieć o tym finale parę zdań. Mierzy się ekipa Luton Town, czyli ta ekipa, która od czwartej ligi kroczy cały czas w górę, już jest szansa na Premier League. Zmierzy się dość chyba niespodziewanie z Coventry City, więc no zespół, powiem tak, ktokolwiek wejdzie do Premier League, będzie to moim zdaniem fajna rzecz, bo ani Coventry dawno nie widzieliśmy, ani tym bardziej Luton.
No mecz niesamowicie niesamowity. Oldschoolowy. Tak. To mecz, który się kojarzy bardziej z latami 80., kiedy te drużyny były wtedy w First Division, nie w Premier League, więc no starcie absolutnie hitowe i w ogóle wiele osób bardzo czeka i te finały barażów to jest niesamowite święto, one się odbywają na Wembley w ogóle, to jest fantastyczne piłkarskie święto w Anglii, no czekam właśnie na te starcie, no bo ktokolwiek nie awansuje, to będzie wielkie wydarzenie, no ale też zarówno Luton, jak i Coventry będą miały ogromne problemy w następnym sezonie w Premier League, wydaje mi się, że to będzie taki mocny kandydat do spadku, no ale zobaczymy, ja czekam na te starcie, no bo tak chyba bardziej kibicuję Luton, bo bym chciał ten obiekt ich słynny zobaczyć, ale też wciąż nie wiadomo, czy ten stadion będzie spełniać wymogi Premier League. To jeszcze zobaczymy, ale no szykuje naprawdę nam się bardzo taka klasyczna angielska bitwa o Premier League i to będzie super wydarzenie.
Okej, ten obiekt nazywa się Kenilworth Road, więc ciekawy, klasyczny obiekt. Zbudowany w 1905 roku, co widać od razu.
Co od razu widać, polecam sobie zobaczyć w internecie zdjęcia tego obiektu, niesamowity jest ten stadion.
Tak, ja również ten finale wspieram Luton, to byłaby piękna historia i ten właśnie stadion, ten zespół tych kibiców, The Hatters nazywani, czyli jakby to na polski przetłumaczyć czapki, nie wiem jakby to przetłumaczyć, mniej więcej, czy kapelusznicy chyba też tak się tłumaczy, no w ten sposób mniej więcej. Ale ci powiem jedną rzecz, co mi się podoba, że w Anglii ten Wembley jest wykorzystywany w bardzo fajny sposób, bo na przykład każde finały baraży, czy to League One, czy League Two, czy Championship jest właśnie finał rozgrywany na Wembley i to nie tylko, na przykład masz FA Cup Finals i te finały pucharów, co to są od 8 do 12 ligi, od 4 do 8 ligi, te niższe ligi też grają finał swojego pucharu na Wembley i tam bardzo duża frekwencja jest.
I wyobraź dużo sobie... też piłki kobiece jest na Wembley.
Tak, to też. Wyobraź sobie na przykład taki finał baraży pierwszej ligi na Stadionie Narodowym, no przecież fajnie by to się oglądało, czy jakiś finał Pucharu Mazowieckiego narodowym, coś w tym stylu. No, no szkoda, że narodowy nie jest tak właśnie mocno wykorzystywany jak Wembley dla wszystkich kibiców, nawet tych słabszych zespołów.
U nas stadion narodowy jest bardziej multidyscyplinarnie wykorzystywany. Jest żużel, teraz KSW, piłka nożna i tak dalej. Trochę inną metodę mamy wykorzystywania tego stadionu narodowego, nazwijmy to, niż Anglicy.
Okej, okay, no to w takim razie chyba przejdziemy sobie po tej przerwie do najważniejszego tematu, moim zdaniem, dzisiaj, a mianowicie zbliżającego się mistrzostwa Borussii Dortmund, ostatniej kolejce Bundesligi. I niech do was, niech ten temat wprowadzi was ta piękna piosenka, która zapewne na Signal Iduna Park za tydzień poleci, mam taką nadzieję. I moje po prostu dwa słowa, zanim wejdziemy w przerwę muzyczną. Borussio, musisz. No, ta piękna atmosfera stadionowa chyba dałem wprowadziła cię wystarczająco w nastrój ostatniej kolejki Bundesligi, gdzie Borussia jest liderem przed Bayernem na 2 punkty przewagi i gra w ostatniej kolejce u siebie z FSV Mainz, które przegrało 4 spotkania z rzędu ostatnie. No, nie będzie lepszej sytuacji dla Borussii, żeby podnieść paterę mistrzowską pierwszy raz od 11 lat. Jak ty widzisz, Damian, te szanse Borussii? No bo nie da się tego schrzanić chyba.
W sensie to jest Borussia Dortmund i da się wszystko. Oni przez ostatnie lata pokazywali, że no nie ma takiej sytuacji, której nie można byłoby zniweczyć, no ale no teraz są w wyjątkowo dobrej dobrym położeniu, bo no mają ten mecz z Mainz, co powiedziałeś, no u siebie jeszcze, no bo Borussia Dortmund miała problemy w meczach wyjazdowych i to dość duże. Przełamali się, wygrali wreszcie na wyjeździe, pokonali Augsburg 3-0. To nie był w ogóle łatwy mecz dla Borussii Dortmund, bo mimo tego, że Augsburg grał w dziesiątkę od 30 bodajże 8 minuty, no to widać było ogromną presję, ale no strzelił bramkę Aller, potem również... To jakby nie pomogło Borussii również taki ogromny stres, no ale już przy drugiej bramce. Ale
zeszło z nich, nie?
Tak jest, zeszło z nich i wreszcie złapali ten luz, można by to tak powiedzieć. No ale jest absolutnym w ogóle bohaterem tego starcia i mi się wydaje, że jeżeli wygrają Mistrzostwo Niemiec, to zapamiętałem na długo jego wyczyn z Augsburgiem, kiedy strzelił dwie bramki.
No jest to materiał na film hollywoodzki, jak to Tomasz Urban powiedział. Od tej choroby, kiedy nie wiadomo było, czy będzie żył, czy będzie zdrowy. Kiedy wykryto od niego raka jąder, no to do tej pory, kiedy zdobywała gole na wagę Mistrzostwa Niemiec, no to jest piękny materiał na film właśnie taki hollywoodzki czy Netflixowy.
Dokładnie i no to jest jego wieczór, jego wielkie chwile w Borussii Dortmund. No i teraz właśnie grałem ten mecz u siebie jeszcze, kiedy no na własnym stadionie stworzyli Signal Iduna Park, absolutną twierdzę. No i Bayern Monachium naprawdę, można już teraz przejść do tego starcia Bayernu z Lipskiem, no to tam Bayern niesamowicie popsuł sprawę, w ogóle nie w swoim stylu, no bo Bayern przez lata w Bundeslidze przyzwyczaił mnie do zespołu, który w tych najważniejszych momentach w ogóle nie zawodzi, a teraz przegrali z Lipskiem, jeszcze prowadząc w tym spotkaniu, więc coś absolutnie szokującego, no i ten Bayern Nagelsmana, przepraszam, Bayern Tuchela.
Chcieliby Nagelsmana pewnie.
Chcieliby, właśnie, kibice pewnie by chcieli, ale no wygląda bardzo słabo, jestem zaskakujący, jak ta drużyna w ogóle fizycznie wygląda, tam piłkarze no, biegają bardzo zmęczeni po boisku, brakuje świeżości, dynamiki, taktycznie też to nie wygląda zbyt dobrze. No, Thomas Tuchel, no, nawet na tych konferencjach czy wypowiedziach w ogóle nie ma recepty na ten zespół i to wygląda niesamowicie źle. No i Bayernowi się zamarzyła potrójna korona, stwierdzili, że z Nagelsmannem tego nie osiągną, zachciało im się Tuchela. No i co robi Tuchel? Odpada w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. No tutaj trzeba przyznać, że i z Nagelsmannem raczej by odpadli. Odpada z Pucharu Niemiec z Freiburgiem, co było dość dużą wpadką, no i teraz może zniweczyć coś, co się wydawało, że no nie da się tego zrobić, czyli może przegrać Mistrzostwo Niemiec i to byłoby, no, to byłby ogromny cios dla Thomasa Tuchela i bardzo mocno by podważało jego pozycję, no ale zobaczymy, jak to włodarze Bayernu rozwiążą. Jest jeszcze jedna kolejka, są jeszcze matematyczne szanse, ale nie wydaje mi się, żeby Borussia miała to wypuścić.
Jeszcze o Borussii, bo teraz jak to pięknie przedstawiałeś, to ja sobie liczyłem, ale z tego co policzyłem, to na wszystkie mecze Bundesligi w tym sezonie domowe, czyli było ich 16, bo 17 został przed nami, 15 Borussia wygrała, 1 zremisowała, 0 przegrała, tylko remis z Bayernem Monachium był 2-2.
I co ciekawe, w tym meczu chyba przegrywali 0-2, 2-2 tak. Było, ale też byli bardzo blisko zwycięstwa w tamtym spotkaniu. To był dobry mecz Borussii właśnie w drugiej połowie tam, ale no fantastycznie Borussia gra u siebie w tym sezonie ligowym. Chociaż to byłoby wtedy naprawdę okrutnie, Borussia by pokazała swoje takie trochę prawdziwe oblicze, do którego nas przyzwyczaiła przez ostatnie lata, gdyby przegrali ten mecz, no ale zobaczymy.
No byłoby no, to ciężko powiedzieć wpadką no, wielu...
Kompromitacją.
Nie wiem, dziesięciolecia czy wieku, nie wiem jakby to nazwać, no. Zresztą mają mistrzostwo, no zdarzały się oczywiście takie rzeczy w historii Bundesligi, jak wczoraj też w magazynie był taki kartka z kalendarza, taki segment się nazywa, tam pokazywali, jakie zespoły podobnie miały taką szansę. Schalke miała taką szansę na przełomie wieków, kiedy też w ostatnim meczu jednym golem przegrali z Bayernem mistrzostwo. No i też były inne zespoły wcześniej oczywiście, które w ten sposób przegrywały. Zdarzały się takie dwie, trzy sytuacje w historii Ligi Niemieckiej. No ale przytaczając te właśnie statystykę 15-1-0, kiedy ten remis naprawdę jeszcze był z tym najtrudniejszym rywalem, no to nie wierzę, że Borussia... Mi się wydaje, że no spokojnie 4-0 będzie jakieś do Borussii, bo to oni przyzwyczaili nas do tego, że u siebie grają fenomenalnie. Oczywiście będzie ta presja, ale jeżeli ta pierwsza bramka już wpadnie, no to będzie o wiele łatwiej im, tylko nie wiadomo do końca, czy zagra Jude Bellingham, bo nie zagrał w Augsburgu, jest delikatna, uraz delikatny Jude Bellingham i jest questionable, jak to się mówi, czyli nie wiadomo, czy zagra, jest pod znakiem zapytania. Ale może chwilkę pogadajmy o meczu Bayernu, który się wydarzy w tym ostatniej kolejce, bo oni muszą wygrać, bo każda strata punktu Bayernu, czy będzie remis, czy porażka, to już jest niezależnie od wyników w Dortmundzie mistrzostwo Borussii. Bayern jedzie na Rhein Energie Stadion do Kolonii grać z RST FC Köln. No i wydaje mi się, że tam też nie są, znaczy są faworytami, ale nie mogą sobie dopisać 3 punktów tak o przed meczem, bo to będzie bardzo trudne spotkanie moim zdaniem.
Borussia ma łatwiejszy mecz i to jest prawda. No Bayern, no, jak już tutaj powiedziałem, no, z tym Lipskiem no, zawalił sprawę kompletnie jeszcze prowadząc w tym spotkaniu. Dobrze zaczęli, no, ale potem koncert Lipska. Lipsk też był bardzo zmotywowany. Te zwycięstwo zagwarantowało im udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, więc też po prostu grali o coś. No i to też jest taki paradoks, że Lipsk, który jest znienawidzony przez kibiców w Niemczech jako taki twór bardzo sztuczny, no może odebrać tytuł Bayernowi Monachium, który również jest generalnie znienawidzony w całych Niemczech oprócz Monachium. Więc
no i klubów ich powiedzmy przyjaznych. Są kluby tam, co sympatyzują z Bayernem.
Tak,
no
ale jednak zdecydowana większość kibiców niemieckich jest mocno antybayern. No i też antylipski.
A Borussia była mocno antylipski. Wydaje mi się, że po tym, jeżeli to się uda wygrać mistrzostwo dzięki Lipskowi, to sympatie lekkie będą w kierunku tej drużyny, może większe. Nie będzie takiej nienawiści jak do tej pory.
Więc to był bardzo ciekawy mecz też z punktu takiego socjologicznego, można powiedzieć, w Niemczech. Tak. I no, Bayern Monachium to jest dla mnie niesamowity przypadek w tym sezonie. Co tam się wydarzyło, to ja nie rozumiem tej zmiany. Nie wiemy, co się w szatni zadziało, ale no, muszą być jakieś ofiary, tak trzeba to powiedzieć, pod koniec sezonu. No i nie wiadomo, no, kogo poświęcą władze Bayernu Monachium, czy Olivera Kahna, czy Hasana Salihamidzicia, czy trenera Tuchela. No zobaczymy. Teraz taką teorią, która jest chyba najbardziej popularna, to jest to, że Oliver Kahn ma odejść z Bayernu Monachium. Wydaje mi się, że bardziej winny jest Hasan Salihamidzic, ale on ma mocną pozycję, jest bardzo blisko związany z Uliem Hennesem, który chyba wciąż ma decydujące słowo w tym klubie. Wydaje mi się, że jednak zaufają Tomasowi Tuchelowi, no ale to będą decyzje bardzo trudne i myślę, że się może jeszcze wiele wydarzyć w tej kwestii w klubie z Monachium. I co do jeszcze może ostatniej kolejki, no to jestem bardzo ciekawy, jaki będzie... Kto pierwszy strzeli bramkę? Jeżeli na przykład Bayern pierwszy strzeli bramkę w meczu z Kolonią, a będzie wciąż na przykład 0-0 w starciu Borussii z Mainz, no to wtedy Bayern tak przeskakuje Borussię. No i wtedy będzie bardzo duża presja na Dortmundczykach, więc też jestem ciekaw, jaki będzie scenariusz tej multiligi, kto pierwszy zdobędzie bramkę i tak dalej. To może naprawdę dużo, dużo pozmieniać. Jestem ciekaw... przebiegu tej ostatniej kolejki w lidze niemieckiej.
Okej. No powiedzieliśmy sobie o tej walce o topowe dwa miejsca, najważniejszej walce, ale walka generalnie będzie toczyła się również o Ligę Mistrzów, europejskie puchary i o spadek, tak to nazwijmy. Omówmy sobie teraz właśnie tą walkę o Ligę Mistrzów, bo tam Union w ostatniej kolejce mocno skomplikował sobie szansę na Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. No i właśnie ta walka Union-Freiburg, o której mówiliśmy już parę razy w kontekście takim skrótowym Ligi Niemieckiej, ale teraz będzie ta ostateczna walka, który z zespołów zajmie to 4. miejsce. Union będzie się mieszyć u siebie z Werderem Brema, a Freiburg jedzie do Frankfurtu, więc wygląda na to, że Freiburg ma trudniejsze spotkanie. No ale przegra jest walczącym o utrzymanie Hoffenheim. No Union, nie zdziwię się, jak znowu straci punkty z jakimś właśnie Werderem. Kogo ty typujesz na to 4. miejsce? Kogo zobaczymy w Lidze Mistrzów?
No, wydaje mi się, że teraz lepszy moment ma zespół Freiburga i chyba na ich bym stawiał, no bo jednak widać delikatną zadyszkę Unionu Berlin, więc jeżeli miałbym na kogoś postawić, to właśnie na zespół z Freiburga, ale to jest w ogóle niesamowita walka, no bo myśląc o Unionie Berlin i o Freiburgu, no to nie myślimy o tych klubach jako o zespołach takich topowych w Niemczech, tak? Widzimy inne zespoły, nie wiem, Bayer Leverkusen, Eintracht, takie mocniejsze finansowo, gdzieś tak nam od razu przychodzą do głowy i to jest niesamowita walka też pod tym względem dwóch trochę kopciuszków zespołów, które nigdy nie awansowały do Ligi Mistrzów, więc dla nich niesamowite wydarzenie. Dużo sympatii wzbudza w szczególności Freiburg, no bo Union jest oczywiście fantastycznym projektem, no klub z Berlina, tak, z tego Berlina wschodniego, tak. wywodzący się z takiej klasy robotniczej, można powiedzieć. Więc to
stadion zbudowany własnoręcznie przez kibiców.
Tak jest. No ten stadion, który jest niesamowicie nietypowy jak na warunki europejskie, jest bardzo charakterystyczny i to jest super, ale ja bym jednak spojrzał na Freiburg trenera Streicha, który kapitalną pracę tam wykonuje już od wielu, wielu lat. I tak naprawdę ja bardziej życzę Freiburgowi, no bo to też jest zespół, który gra bardziej atrakcyjną piłkę dla oka. Jest, w mojej ocenie ta drużyna jest lepsza piłkarsko i no bardziej bym chciał ją zobaczyć na arenie Ligi Mistrzów niż Union. Oczywiście jeżeli Union awansuje, nie będę obrażony, no bo to też jest super sytuacja, że Union wejdzie do Ligi Mistrzów, a nie Hertha, która teraz spadła do drugiej Bundesligi, bo każdy myślał, że prędzej Hertha awansuje, nie wiem, kilka lat temu niż Union do Champions League. No ale może być zupełnie odwrotnie. Ja jestem bardzo ciekawy tej ostatniej kolejki, no bo jedna lub druga drużyna no będzie po prostu fenomenem w tej Lidze Mistrzów.
Tak, jak najbardziej. Mi się też wydaje, że Freiburg powinien dać sobie radę z właśnie meczem we Frankfurcie i wydaje mi się, że to oni wejdą do Ligi Mistrzów. Też uważam, że jest lepsza piłka dla oka, dla takiego przeciętnego kibica. Ja się nie Union i tak będzie dobrze, jak będzie w Lidze Europy, to dla nich są dalej świetne wyniki.
Ja się nie zdziwię, jak Freiburg zremisuje swój mecz, a Union przegra. Wyczuwam, że to może być taki scenariusz.
Może być. A w kontekście rywalizacji tych dwóch zespołów, ciekawe jest powiedzieć, że one mają taki sam bilans meczowy, 17-8-8, a bilans bramkowy różni ich tylko o 4 bramki stracone więcej na niekorzyść Freiburga, więc prawie, że identyczny bilans bramkowy, meczowy, więc bardzo bliźniacze zespoły, walka do ostatniej kolejki, to lubimy. Tylko skrótowo powiem w kontekście walki o inne europejskie pchory, tak chwalony przez nas Bayer Leverkusen, ostatnio zaczął zawodzić trochę, bo i odpadł w półfinale Ligi Europy z AS Romą Mourinho, no i z kolei wczoraj stracił bezsensownie punkty z Borussią Mönchengladbach, gdzie skończyło się 2-2, ale jak to się mówi, Leverkusen strzeliło 4 gole, tylko że 2 nie do tej bramki. Byś zobaczył sobie, pewnie nie widziałeś tego meczu, ale ci powiem, polecam ci zobaczyć skrót tego spotkania. Gol dla Mönchengladbach to była największe kuriozum, jakie widziałem w tym sezonie Bundesligi. Kompletnie niewymuszone, znikąd błędy gospodarzy i to są stracone punkty i może przez to nie będą w Lidze Europy, tylko na przykład w Lidze Konferencji, gdyż czai się już za ich plecami VfL Wolfsburg, może być ciekawie. Tylko jeszcze się spytam, kto dla ciebie spadnie, bo tam też jest ciekawa walka pomiędzy Schalke, Bochum a Stuttgartem i jeszcze się może Augsburg zamieszać w walkę o utrzymanie, bo oni mogą też spaść na miejsce barażowe. Kto dołączy do tej Herty Berlin, twoim zdaniem?
Trudne pytanie. No wydaje mi się, że Schalke może się uratować. Wydaje mi się, że no mecz z Lipskiem, no to faktycznie bardzo wymagające starcie, ale no faktycznie, teraz jak sobie myślę, no cały czas myślałem, że ta Schalke gdzieś się uratuje, no ale mecz z Lipskiem, ale z drugiej strony ten Lipsk ma już pewną Ligę Mistrzów, więc nie będą aż tak zmotywowani. Bochum ma wymagające starcie z Bayerem Leverkusen, Bayer Leverkusen grający o coś, a Stuttgart gra spotkanie z kim, bo nie grają, a z Hoffenheim, więc tak. No trudno mi powiedzieć. Myślę, że bardzo ciekawa walka. No, wydaje mi się, że są szanse, aby Schalke gdzieś awansowało przynajmniej na 16 pozycję, bo ja w ogóle uważam, że Bundesliga mocno traci, jeżeli nie ma w niej Schalke. Tak. Więc życzę im akurat tak szczerze utrzymania się w Bundeslidze, no bo to jest klub, który bardzo dużo daje samej lidze, jeżeli pozostaje w jej strukturach.
Ja uważam podobnie, że Schalke jest przydatne Bundeslidze, bo to są rewir derby, no to jest o wiele ciekawiej, piękny stadion, świetni kibice. Ja twierdzę, podobnie jak Marcin Morzęcki, że Schalke znajdzie się na miejscu barażowym, będą grać baraże, być prawdopodobnie z HSV, co dodajmy, które kolejny raz próbuje się dostać.
Wielki pojedynek, dwie wielkie.
Wielki, naprawdę. Bochum spadnie wtedy, uważam, z 17 miejsca, a Stuttgart i Augsburg się utrzymają. Stuttgart gra całkiem niezłą piłkę w ostatnich spotkaniach, naprawdę najlepiej wygląda z wszystkich zespołów walczących o utrzymanie. No a właśnie Schalke może ten już pewnym gry Lidze Mistrzów Lipskiem jakiś punkt urwać i wtedy znajdzie się nad VfL Bochum. I warto tylko dodać, że prawdopodobnie z drugiej Bundesligi awansuje Heidenheim, dla którego będzie to pierwszy awans do pierwszej Bundesligi w historii tego klubu, więc to będzie na pewno ciekawy zespół w przyszłym sezonie. Ale bym chciał też jednak, żeby to HSV awansowało, bo to już będzie chyba piąty sezon ich w czwartym Bundesliga i przydałoby się powrót Hamburga na tą elitę piłkarską. Dobrze, omówiliśmy sobie Bundesligę, robimy sobie przerwę i przechodzimy na nasze krajowe podwórko, gdzie też czeka nas Multiliga, trochę mniej ciekawa, ale na pewno warta obejrzenia. Wracamy do Was za chwilkę.
Was gonna cut you out outside your house for everyone to see. Wanted to trash your plans, tell all your friends how cruel you were to me, to me, to me. Instead I wrote a song about how you did me wrong. I could have cried at home and spent the night alone. Instead I wrote a song, I feel much better now. Me and my girls are out and we all sing along. Instead I wrote.
Wracamy do Was z ostatnim temacikiem na dzisiaj, mianowicie właśnie Polska, Ekstraklasa, no gdzie została również nam ostatnia kolejka. Patrz jak damy, jak się szybko skończyły te sezony, tak? Gadaliśmy niedawno o jakiejś połowie sezonu, początkach sezonu, a tu mamy ostatnią kolejkę. No i wiele się wyjaśniło. No i proponuję zacząć od tematu Górnik Zabrze Pogoń Szczecin, bo potem będziemy gadać o Lechii, to się rozgadamy pewnie trochę. Górnik wygrał to spotkanie 2-1. Ja muszę wspomnieć, no że niestety uważam, że to jest najgorsza postawa sędziego w tym sezonie, gdyż najwięcej zaważy. Mówię o sytuacji z 91 minuty, czyli końcówka spotkania. Było 1-1 jeszcze. Marcel Wędrychowski wyszedł na czystą pozycję. Został sfaulowany przez w polu karnym. Wszyscy eksperci, komentatorzy, czy potem eksperci w Lidze Plus Ekstra, no, twierdzą, że powiemy rzut karny. Sędzia Tomasz Kwiatkowski nie skorzystał nawet z VAR-u. Nie podyktował rzutu karnego. Po czym minutę później Górnik Zabrze, mianowicie Łukasz Podolski, strzeli zwycięską bramkę dla gospodarzy. Pogoń wyjechała z Zabrza bez punktów. Być może będzie to ją kosztowało brązowy medal, parę milionów złotych i prestiż bycia nad największym rywalem, czyli Lechem Poznań. Sędzia potem w programie Ligi Plus Ekstra dali z nim wywiad taki. Przeprosił, że faktycznie popełnił błąd. No ale czy uważa, że powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte wobec sędziego? No bo jednak po to ma ten VAR, żeby z niego korzystać. A to nie jest taka sobie decyzja, która nic nie zaważy. Tak jak wspomniałem, Pogoń na tym dużo straci.
Dla mnie większy błąd niż trener Kwiatkowski popełnił sędzia VAR, który nie wezwał sędziego Kwiatkowskiego, bo to jednak była sytuacja dość oczywista. Rozumiem, że z boiska może mógł czegoś nie zobaczyć, no bo faktycznie ten faul było widać z takiej kamery za linii końcowej boiska, a sędzia ze swojej perspektywy dokładnie tego nie widział. Ja to rozumiem, no ale po to jest VAR. Powinien VAR interweniować w tej sytuacji, więc dla mnie tutaj słowa no, oburzenia w kierunku sędziego Stefańskiego, który był na VAR-ze. Szkoda, no bo sytuacja dość mocno wypaczyła wynik spotkania. Oczywiście rzut karny to nie jest bramka, ale no, to jest jednak bardzo, bardzo ważna i bardzo bolesna dla Pogoni Szczecin decyzja. Mimo wszystko bym jeszcze, może jeszcze o tym spotkaniu bym powiedział, to bym pochwalił Górnik Zabrze, tam trener Urban robi fantastyczną robotę i wielkie słowa uznania dla tego szkoleniowca, który nie dość, że utrzymał Górnik Zabrze, a sytuacja była bardzo trudna dla nich, no to jeszcze wyciągnął ich obecnie na 6. miejsce w tabeli. Znakomita praca, znakomita końcówka sezonu w wykonaniu Zabrzan.
To jak najbardziej prawda, dla trenera Urbana należy się pełny szacunek i to pokazuje, że zwalnianie trenerów niektórych tak pochopnie to się okazuje bez sensu, bo i trener Magiera w Śląsku robi dobrą robotę i trener Urban w Górniku Zabrze. Prawdopodobnie Magiera uratuje Ekstraklasę we Wrocławiu, a właśnie ten Urban wyciągnął tak wysoko Górnika, czyli więcej pieniędzy po prostu dostaną z przydziału Ekstraklasowego. No a ja co do tego meczu Pogoni, uważam, że Pogoń nie grała źle, bo Pogoń nie wygrała w Zabrzu już dawno. Grała bardzo słabe mecze na tym terenie i w końcu zagrała pewnie, odważnie. Jasne, przegrywała, ale szybko udało się tą bramkę odrobić. I uważam, że gdyby tam skończyło się remisem, już abstrahując tego rzutu karnego, byłoby chyba najbardziej sprawiedliwie. No ale właśnie przy tej 1-1, rzut karny, Pogoń dobrze wykonuje karne, strzelam, żeby go strzeliła. No i byłoby 1-2 i to jest absolutnie inna sytuacja w tabeli. Dla Górnika to dużo nie zmienia paradoksalnie, no ale właśnie dla Pogoni bardzo dużo. I ja mam tylko nadzieję, że jakakolwiek sprawiedliwość po prostu dziejów zapanuje podczas tej ostatniej kolejki, czyli Pogoń musi wygrać z Radomiakiem Radom u siebie, co wydaje mi się, że stanie tak czy siak. No ale Lech Poznań musi przegrać z Jagiellonią Białystok u siebie, co może być ciężkie, bo Jagiellonia gra jak gra ostatnio, a Lech się zapał formę, więc wydaje mi się, że i Pogoń i Lech wygra, jak mam tak obiektywnie mówić, no ale bym chciał, żeby jednak sprawiedliwość była i żeby Lech te punkty tam stracił. Dobrze, przejdźmy sobie do spotkania, które ciebie najbardziej z pewnością interesuje, czyli pożegnania Ekstraklasy w Gdańsku, czyli spotkania Lechia Gdańsk, Legia Warszawa i zaskoczenie, Lechia wygrywa to spotkanie po fenomenalnym golu za po prostu poły boiska.
Jak skomentujesz? Ja o tym spotkaniu bardzo krótko, no bo to spotkanie jakby w ogóle nieistotne dla jakby przebiegu tabeli. Są dużo ważniejsze spotkania w tej dolnej strefie. No ale sensacja. Lechia zagrała całkiem niezły mecz w swoim wykonaniu. Przepiękne pożegnanie Flavio Paixão. Bardzo krytykowana Lechia była przez ostatnie miesiące organizacyjnie, ale te pożegnanie im się na pewno udało. Bardzo wzruszające, godne, bo jednak Flavio to był znakomity piłkarz, no i gol za połowy boiska. No, absolutnie fenomenalny. No i no, to była taka pewnie nagroda dla kibiców Lechii. Coś takiego fajnego, co można zapamiętać z tego bardzo jednak trudnego sezonu, więc no, wieczór udany dla kibiców Lechii, ale no, w dolnej strefie tabeli są, no, się dzieją niesamowite rzeczy, o których pewnie tutaj Oskar zaraz powiesz.
Tak, zaraz powiem, tylko co ode mnie o tym meczu, to powiem tylko, że Lechia jak najbardziej powinna swoich kibiców, którzy tak cierpieli w tym sezonie tymi wynikami, no, nagroić jakkolwiek, pożegnać ich, bo jak mówiłem, to jest ostatnie spotkanie w Gdańsku, następne spotkanie ligowe to już będzie w ramach pierwszej ligi, a na tym spotkaniu pojawiło się ponad 15 tysięcy ludzi, prawie więc 16, więc frekwencja fenomenalna. Więc cieszy mnie, że ci kibice dostali takie pożegnanie, taki miód na ich skołatane serce, piękna bramka, dużo niestety zawodników pożegna się z Gdańskiem, więc też takie pożegnanie ich personalne z kibicami, więc bardzo fajnie, że no, ci kibice mogli coś dostać na do widzenia. No ale chciałeś porozmawiać o spotkaniach kluczowych dla ciebie, walka o utrzymanie. No to najciekawiej chyba zapowiada się właśnie mecz Wisły Płock z Krakowią, bo to ona musi wygrać. Jeszcze niedawno była w tabeli o wiele wyżej.
No, po 8 kolejkach była liderem.
Właśnie, na lidera.
A po połowie sezonu znajdowała się na 5. miejscu, więc ten spadek Wisły Płock jest szokujący. No,
spadną twoim zdaniem?
Według mnie tak. Według mnie nie wygrałem z Krakowem, bo po prostu Wisła Płock no, z nikim nie potrafi teraz wygrać. Jest zresztą najgorszym w naszej lidze. Najgorzej się prezentują, nawet gorzej od Lechii Miedzi, mam wrażenie. No więc trudno no, mi sobie wyobrazić, aby gdzieś tej Krakowi zagrozili. Oczywiście Krakowia o nic już nie gra, ale no, Wisła prezentuje się fatalnie. No, Śląsk w ostatniej kolejce gra z Legią Warszawa. No co prawda trudny bardzo mecz, bo jednak wyjazd do Warszawy, ale no, z drugiej strony Legia o nic nie gra. Legia przegrała w Gdańsku. Widzieliśmy, że tam też już jest takie duże rozluźnienie, a Śląsk ostatnio jest w bardzo dobrych dyspozycji. Zwycięstwa z Wisłą Płock, zwycięstwo również i z Miedzią Legnica, więc oni są naprawdę w dobrej formie. Jeszcze zaangażowana w walkę o utrzymanie jest Korona Kielce, która ma 38 punktów, punkt więcej od Wisły Płock, tyle samo co Śląsk, ale ma lepszy bilans bramkowy. Oni w ostatniej kolejce zmierzą się na wyjeździe w Łodzi z Widzewem.
Tragicznym Widzewem, trzeba dodać.
Tak, więc no, wydaje mi się, że Korona będzie potrafiła zdobyć punkty, zremisować i się ostatecznie utrzymać. No i jeszcze teoretycznie Stal Mielec może spaść z naszej ekstraklasy. Oni grają ostatni mecz w tym sezonie u siebie z Wartą Poznań, ale no tak naprawdę, aby Stal spadła, Korona, Śląsk i Wisła Płock by musiała wygrać swoje mecze, Stal by musiała przegrać. Dla mnie jest to wariant może nie niemożliwy, ale trudny do wyobrażenia, więc no najprawdopodobniej spadnie jedna z tych drużyn Śląsk lub Wisła Płock. Widziałem wyliczenia Piotra Klimka, który jest takim naczelnym matematykiem twitterowym. Ma bardzo fajne, bardzo interesujące obliczenia statystyczne. Oblicza prawdopodobieństwo, kto może spaść z ekstraklasy. No i 78% szans na spadek ma Wisła Płock. To wiele mówi. Są obecnie w fatalnej formie, ten mecz z Krakowią. No wyczuwam, że go nie wygrają, no ale no zobaczymy. Mają Wiślacy nowego trenera, objął na dwie ostatnie kolejki ich drużynę Marek Saganowski. To jest taka rozpaczliwa już zmiana, która ma wprowadzić nowy impuls, no ale zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli Wisła Płock spadnie, to będzie jedna z największych sensacji tej ligi, no bo nikt się nie spodziewał, że fenomen naszej ekstraklasy po pierwszych 8 spotkaniach lider, no będzie mógł spaść z tej ligi. To byłoby coś niewiarygodnego. No nie wyobrażam sobie, aby ktoś to mógł powtórzyć. W przeszłości chyba aż czegoś takiego nie było, więc to byłoby coś no niesamowitego i pewnie bardzo przykrego dla kibiców Wisły.
Tak, mnie na przykład ciekawi scenariusz, gdy Wisła Płock zdobędzie ten jeden punkt na Krakowi, co jest w sumie możliwe, że tam remisik wpadnie, a właśnie Korona i Śląsk przegrają spotkanie, wtedy będziesz miał potrójny remis punktowy i wtedy Korona spadnie z tego, co widzę, bo ma najgorszy bilans bramkowy, więc to by było bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, gdyby i Wisła Płock i Śląsk Wrocław się utrzymały, tak się mówi o ich rywalizacji, a to by nagle Korona spadła.
No też jest to możliwe, no Korona no. Nie jest wcale jakiejś bardzo komfortowej sytuacji, oni przegrali wysoko w tej kolejce mecz z Lechem Poznań, gdzie byli zdecydowanie gorsi, ale wydaje mi się, że jednak Korona będzie potrafiła coś ugrać w starciu w Łodzi, bo Widzew nie prezentuje się bardzo dobrze w tej rundzie, są w dużym, może nie kryzysie, ale taką mocną zadyszkę złapali od mniej więcej 10 spotkań, więc wydaje mi się, że Korona, która zrobiła coś niesamowitego, bo to był niemal pewny spadkowicz po rundzie jesiennej, wygrzebała się z tej strefy spadkowej. No wyczuwam, że w tym ostatnim spotkaniu dadzą radę i zakończą sezon na bezpiecznej pozycji.
Choć co do Widzewa, to no w ogóle gdyby nie to wygrane spotkanie z Miedzią, to oni też by się znaleźli tutaj.
Oczywiście.
Tuż nad strefą spadkową, a oni byli przecież, pamiętam jak był mecz Widzew-Pogoń tak niedawno, oni byli na tym samym pułapie Widzew-Pogoń Szczecin.
Oni na pewno byli w pewnym momencie nawet na trzeciej pozycji.
No był, właśnie. Wtedy Widzew i Pogoń tyle samo punktów.
Były nawet takie przebąkiwania, że może europejskie puchary Widzew.
Kibice oczekiwali tego już i proszę, tutaj ledwo się utrzymują. Ale ci powiem jeszcze, że ja się nie zdziwię, jeżeli Śląsk przegra w Warszawie, bo co jest no dość prawdopodobne, a Wisła Płock w jakiś sposób punkty zdobędzie i się znowu zamienią miejscami, wtedy no, będzie trochę szkoda ten Śląska, bo taki fajny run zaliczyli, odrabiający punkty, a tu by spadli. Choć jak mówiłeś, największe szanse procentowe oczywiście są na spadek Wisły Płock. No, zobaczymy jak to będzie, bo to wszystko w ramach multiligi będziemy na bieżąco o tej samej godzinie wszystko śledzić, więc to będzie fajne zobaczyć jak to...
Sobota 17.30.
Tak jest. Od razu praktycznie po multilidze bundesligowej będzie kolejne emocje piłkarskie, a potem multiliga francuska możemy dodać po ekstraklasowej, więc sobota będzie takim piłkarskim dniem.
Jeszcze tak na koniec chciałbym docenić trenera Magiera, jak tchnął życie w Śląsk Wrocław, który pod koniec kadencji Iwana Dziurdziewicza był zespołem beznadziejnym, ale no ci piłkarze Śląska w ostatnich dwóch spotkaniach pokazują, że potrafią grać. I ta drużyna prezentuje się o niebo lepiej niż wcześniej, nawet te najbardziej wyszedzane postaci w tym zespole, czyli Nahuel Leiva, Fred Schwarz, dają radę i się naprawdę nieźle Śląsk prezentuje. No i to też byłoby niesamowity powrót, no bo ich sytuacja jeszcze 2-3 kolejki temu była no beznadziejna i wydawało się, że to raczej pewny Spadkowicz.
Tak jest. A ja bym chciał jeszcze docenić sędziego Marciniaka, bo w kontekście Lechii nie wspomniałem o nim, a miałem wspomnieć, że będzie sędzią finału Ligi Mistrzów, czyli jest to finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, spełnienie marzeń chyba
każdego
sędziego.
Mecz sezonu w Lidze Mistrzów, starcie Manchester City-Real, wszystkie najważniejsze starcia w światowym futbolu będą posędziowane przez niego. Wielka, wielka rzecz. Ogromne gratulacje od nas.
Tak jest, gratulacje, najlepszy sędzia świata. Ja się tylko na koniec powiedzieć, że pierwszą ligę omówimy sobie za tydzień, gdyż już dzisiaj tego nie zdążymy, a tam będą jeszcze dwie kolejki, więc za tydzień sobie omówimy. A na dzisiaj już kończymy, Damian, niestety audycję. Dzięki ci za przyjście do studia. Był z nami Damian Nitka.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Audycję prowadził Oskar Śmiałek. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień, więc do usłyszenia. Żegnam.
Krótka piłka.